jestem eko.
Małgorzata Szatkowska, Stowarzyszenie Otwarte Klatki, koordynatorka kampanii Sklepy Wolne od Futer, czyli Far Free Retailer.
W tej kwestii sporo się zmienia, na lepsze.
Zdecydowanie tak. Kampania, którą w ogóle prowadzimy w Otwartych Klatkach, to jest taki duży międzynarodowy projekt prowadzony właściwie na całym świecie. I na całym świecie przystępują do tego projektu kolejne marki odzieżowe. Przystępują takie naprawdę duże marki H&M, Zara, które naprawdę można znaleźć we wszystkich galeriach handlowych. Do tego takiego ruchu, nazwijmy to Wolnego od Futer, przystępują też tacy najwięksi projektanci. W zeszłym roku to był Hugo Boss, którego udało nam się namówić. Kiedy mówię nam, mam na myśli koalicję, do której Otwarte Klatki należą, bo oczywiście to jest 40 różnych organizacji. Rozmawialiśmy z Hugo Bossem. Hugo Boss faktycznie wycofał naturalny futra. No myślę, że to są już takie już bardzo konkretne sygnały dla przemysłu odzieżowego, że futra są passe, jest to niepotrzebne cierpienie i po prostu nie powinno tego być, nie jest to też modne.
Czy to się dzieje na skutek waszych rozmów, perswazji, czy po prostu też wymusza to troszeczkę rynek i to, że być może ludzie coraz bardziej świadomi, coraz mniej są zainteresowani tymi futrami?
To są te dwa czynniki po prostu połączone. Z jednej strony jest także organizacje właśnie, które działają na rzecz zwierząt, na rzecz poprawy losu tych zwierząt, takie jak my, jak Otwarte Klatki. Rozmawiam z tymi koncernami, rozmawiam z przedstawicielami, rozmawiamy z projektantami, którym taki bardzo prosty sposób pokazujemy zdjęcia, pokazujemy filmy z naszych śledztw, jak to wygląda. Wygląda to ono po prostu okropnie, wygląda to bardzo źle, hodowla zwierząt na futra. A z drugiej strony te same materiały, zdjęcia czy filmy trafiają do widzów i do szerokiej publiki. I jeżeli ludzie to widzą, jest logiczne, że nie ma przyzwolenia na złe traktowanie zwierząt. To jest takie, gdybyśmy wyszli na ulicę i zapytali po prostu 10 osób po kolei, czy możemy krzywdzić zwierzęta, czy możemy sprawiać, żeby zwierzęta cierpiały. Każdy powie nie, ale jednocześnie te fermy są osłonięte po prostu grubymi murami, one są oddalone od miast. Nawet jeżeli są blisko, to i tak są za murami i po prostu tego nie widać. I ludzie nie mają świadomości, że lisy, które, jeżeli pani widziała zdjęcia, te małe lisy wyglądają po prostu jak pieski, wyglądają jak szczeniaki. I to są z jednej strony ludzie głaszczą w domu psy i koty, a z drugiej strony te lisie szczenięta są przerabiane na przykład na czapki albo kołnierze przy kurtkach. To są wpływy roczne do budżetu państwa w wysokości chyba 300 milionów ponad. To są gigantyczne pieniądze, trudno sobie nawet wyobrazić, jak to wygląda. Jestem przekonana o tym, że w Polsce to się uda zrobić. Może nie za rok, nie za dwa, za pięć pewnie też nie, ale to jest kwestia czasu, kiedy uda nam się ten zakaz w Polsce wprowadzić.
Może my właśnie tak nie do końca jesteśmy świadomi tego, na jaką skalę odbywa się ta produkcja, dlatego że tak na ulicy nie widzimy tych futer naturalnych, bo zdaje się, że one głównie są eksportowane.
Dokładnie tak, Polska jest eksporterem, natomiast my zajmujemy trzecie miejsce na świecie, drugie miejsce w Europie. Tak jak pani powiedziała, ludzie z pewnością nie mają świadomości. W Polsce jest 800 ferm futerkowych. Ja osobiście rozmawiam z firmami odzieżowymi, które właśnie namawiam do rezygnacji z naturalnych futer w tych kolekcjach i właściwie pytanie, które powtarza się za każdym razem, czy też takie pytanie, które ja rzucam, żeby tak sprawdzić tą świadomość, i kiedy pada odpowiedź i mówi, że tych ferm nie jest 50, tak jakby się komuś wydawało, czy nawet 100 albo 500, tylko jest ich prawie dwa razy tyle, 800 czy prawie 900, to zawsze są zdziwieni, czy projektanci, czy właściciele firmy mówią, że to jest niemożliwe, bo nikt tego nie nosi. Ale my jednak eksportujemy. Poza tym druga bardzo ważna kwestia, o czym powinno się też mówić. Futra to też są dodatki, które pojawiają się właśnie w obszyciach na przykład płaszczy, w obszyciach kurtek, pojawiają się na wykończeniach rękawiczek, butów, czasem to są torebki, czasem to są takie wielkie futrzane pompony. I proszę pamiętać, że to są zwierzęta, które też były wyhodowane w tym celu. To nie jest tak, że hoduje się lisa, zrywa się z niego to futro, robi się płaszcz, a to, co zostaje, to gdzieś tam pójdzie na pompon. Przemysł futrzarski też jest bardzo sprytny pod tym względem. Oni widzą, że ten sprzeciw społeczny jest coraz większy. Tak jak już mówiliśmy, to są olbrzymie jednak pieniądze i więc oni nie chcą dopuścić do tego, żeby ten przemysł upadł, więc wiadomo, że przerzucają się, są różne metody, tak futra na przykład też są farbowane, niebieskie, czerwone, żółte, to trochę odwraca ludzi uwagę i ludzie mogą sobie myśleć, o rany, sztuczne futro, tak? To nie są sztuczne futra, to są cały czas te prawdziwe futra, to są cały czas zabite zwierzęta.
Teraz pani wspomniała o tych negocjacjach, ja może nie chcę pytać o metody i o kulisy, ale czy generalnie możemy powiedzieć, że jest łatwo, trudno, czy to są bardzo indywidualne sprawy?
Jeśli chodzi o Polskę, jak to wygląda, udało mi się podpisać umowę z koncernem LPP. Koncern LPP to jest największy koncern odzieżowy w Polsce, to jest największy koncern odzieżowy w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. Te negocjacje trwały przez jakiś czas, natomiast to nie było tak, że ja potrzebowałam mieć jeszcze jakieś wsparcie społeczne. To nie było tak, że były pisane jakieś, nie wiem, nienawistne maile do zarządu LPP. To było całkowicie prowadzone, że tak powiem, zakulisowo. Ja po prostu spotykałam się z przedstawicielami firmy i oni po prostu zobaczyli materiały, powiedzieli mi, że ok, okej, no nie chcą brać więcej w tym udziału, więc taka decyzja podyktowana jednak tymi kwestiami etycznymi. Podobna sytuacja była też z innymi firmami, z którymi rozmawiałam, na przykład marka Solar, która w ogóle była pierwszą taką dużą komercyjną marką, która dołączyła w Polsce do tej kampanii. Natomiast koniec końców nawet taki Giorgio Armani mówi, że no postęp technologiczny, który dokonał się w ostatnich latach, jest po prostu tak duży, że nie ma żadnej potrzeby, żeby wykorzystywać te zwierzęta, ponieważ uważam, że to jest naprawdę w pewien sposób krok milowy w świecie mody, gdzie właściwie tylko Stella McCartney jako jedyna mówi tak szczerze, że nie używa futer, nie używa nawet skór naturalnych. Ona stara się teraz nawet tą wełnę już porzucić, więc być może będzie w ogóle projektantką w 100% projektującą ubrania kolekcji całe wegańskie. Natomiast no, też trzeba pamiętać, że ona jest troszkę osamotniona w tym świecie mody. No tam jednak te futra cały czas się pojawiają, skóry to wiadomo, jedwabie, wełny. Więc powiedziałabym, że każdy taki ruch ze strony tych największych projektantów, ale też tych mniejszych firm, czyli firm komercyjnych, naprawdę bardzo cieszy. Czasem jak rozmawiam z kimś, to słyszę, okej, ale oni mają jeszcze skóry, okej, oni jeszcze mają wełniane płaszcze. Trzeba pamiętać takie najważniejsze rzeczy i ja to mówię z doświadczenia swojego takiego biznesowego, które mam wiele lat, już prowadzę różnego typu negocjacje biznesowe, a nie tylko w temacie mody, że po prostu jeżeli zaczynamy 5 bitew, to nie wygramy żadnej. Natomiast jeżeli zaczniemy jedną i skupimy się na tej jednej i doprowadzimy do czegoś, do podpisania jakiejś umowy, do zamknięcia pewnej sprawy, do, nazwijmy to trochę w cudzysłowie, do wymuszenia na firmie jakiejś decyzji, gdzie ona stanie się oficjalną decyzją, to już jest naprawdę wygrana wielka walka. Trzeba o tym pamiętać, a nie kiedy jest jeden sukces, to jednocześnie kopać i mówić nie, bo jeszcze 4 rzeczy są do zrobienia. Trzeba się cieszyć naprawdę z tych małych sukcesów, myślę, że to jest bardzo ważne.